Liturgia to nie jest zbiór przepisów. Ma nas prowadzić do zjednoczenia z Chrystusem, które dokonuje się najpełniej w Komunii Świętej.
To nie są wspomnienia. Tajemnica męki, śmierci Chrystusa i zmartwychwstania to jest teraźniejszość.
Sprawcą i dawcą liturgii jest Duch Święty. Tymi osobami, do których całe dzieło zbawienia przygotowane przez Boga dociera, to są właśnie żywe osoby.
Krew z boku Jezusa staje się tym winem nowego przymierza. Przymierze to są zaślubiny.
Eucharystia daje życie. Rok duszpasterski z siostrami, uczennicami Boskiego Mistrza.
Zapraszam, siostra Aleksandra Szyborska.
Szczególnie w tym czasie pandemicznym obecna jest w Kościele taka żywa dyskusja o sposobach przyjmowania Komunii Świętej, która bardzo nas dzieli. Jest przyczyną tego podziału takiej ideologicznej walki, można wręcz powiedzieć. I dlatego zdecydowałam się na nagranie kolejnego naszego podcastu właśnie o tym, żeby trochę wyjść naprzeciw tej maksymie świętego Anselma, że wiara szuka zrozumienia i żeby uspokoić nastroje. Ale o tym właśnie w naszej rozmowie przedstawiam naszego dzisiejszego gościa. Jest nim ksiądz doktor inżynier Damian Kwiatkowski, liturgista i prawnik. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich serdecznie.
Odnosimy się w tej rozmowie do tego komunikatu wydanego przez Komisję do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski. Komunikat wyszedł 3 października 2020 roku i odnosi się właśnie do form przyjmowania Komunii Świętej w Polsce. I chciałam z księdzem doktorem porozmawiać na temat źródeł historycznych jednej i drugiej formy przyjmowania Komunii Świętej, to znaczy do ust i na rękę.
Z jednej strony można się ucieszyć, że ludzie dyskutują, bo tak siostra mówi o tej dyskusji. Faktycznie przecież dyskusja zawsze jest dobrą rzeczą, że mają swoją wizję, że szukają tych form, które pozwolą im najlepiej wyrazić swą pobożność w przyjmowaniu Komunii Świętej. No sama radość. Natomiast trzeba zauważyć i w taki kontekst chyba powstania tego komunikatu, że dyskusja czasami przybiera postać, która nie do końca jest pożądana, bo przybiera formy dosyć ekstremalne i da się wyczytać w tym komunikacie. On jest bardzo ciekawie napisany, zwięzły i podaje chyba tą intencję. Tam jest on trochę jednak taki apologetyczny, bo broni troszkę, nie? Pozwala nazywać tych, którzy przyjmują Komunię Świętą na rękę tak skrajnie, że to jest wyraz profanacji. Więc ma charakter obronny. I w tym całym kontekście, oczywiście historycznym, trzeba też zobaczyć, jaka jest postawa Kościoła, że te kompetencje do ustalania sposobów liturgicznych pewnych czynności jednak należy do Stolicy Apostolskiej. Część kompetencji jest oddana konferencjom Episkopatu Polski czy danemu biskupowi, że to Kościół się takimi rzeczami zajmuje, bo myślę, żebyśmy się doszukali wielu rzeczy, które można by dyskutować i dyskutować, ale nie da się inaczej, jak w końcu władza kościelna musi coś rozeznać i postanowić. Natomiast inspirację oczywiście można odnaleźć w historii i w dziejach Kościoła, choćby dotyczące Komunii Świętej. Mamy dzisiaj taką sytuację, że są dwa zasadnicze sposoby przyjmowania Komunii Świętej dopuszczone. To jest bardziej skomplikowane, jak wiemy, można pod jedną postacią, pod dwiema, są różne postawy, ale dyskusja chyba się faktycznie koncentruje na tym aspekcie, czy bezpośrednio do ust, czy też na rękę, choć zawsze w końcu do ust. Wierny może sobie sam po prostu udzielić, przekazać od kapłana to ciało do swojego ciała. W historii było jakby podobnie, że mamy też dwie formy występujące historyczne i tutaj przestrzegam przed taką szukaniem pewnej klarowności. Widziałem również w internecie, że się tak troszkę próbowano zmierzyć, która metoda dłużej, prawda? To nie jest trochę tak, że która dłużej, to bardziej obowiązuje. I w Kościele nie da się doszukać takich bardzo klarownych momentów, kiedy się to zmieniało. Może współcześnie, bo trzeba przyznać, że udzielanie na rękę obecnie, to przywrócenie tej formy, to jest dosyć młode, jak na historię Kościoła. I to już jest ten czas uporządkowania Kościoła, kiedy ta globalizacja świata spowodowała, że gdy papież Franciszek coś nam powie, to my to w tym samym dniu wiemy. Encyklikę da się przeczytać na drugi dzień po ogłoszeniu. Ale oprócz tego momentu w historii tak nie było. Duże też uprawnienia miały synody, bo jakby było, nie dało się zabrać całego kościoła. Nie? My przywykliśmy do Soboru Watykańskiego II, no ale to jest wydarzenie jednak dosyć, to jest znowu współczesne i tak dalej. Historia jakby pokazuje, że jednak na początku udzielanie Komunii Świętej właśnie odbywało się na rękę. Skąd takie domniemanie? Bo wydaje się, że nawet wieczerza Jezusa, no trudno, żeby wyglądała inaczej. To jest domniemanie, bo popatrzmy, nie mamy tak szczegółowych opisów, ale wydaje się, że na wzór jakby paschy żydowskiej, w ogóle spożywania pokarmów, to jeszcze chyba nikt inaczej nie przybierał tej formy. I zresztą w historii mamy takie świadectwa, które mówią o przyjmowaniu Komunii Świętej na początku Kościoła na rękę. Tylko to też jest ciekawe, że my tak dyskutujemy, powołujemy się na tych myślicieli, ale ich zamysłem często nie było w ogóle dyskutowanie o sposobie przyjmowania Komunii Świętej, tylko to wypływa z pewnego kontekstu. Pisał o tym i Tertulian, Cyprian z Kartaginy, Origenes, ale czynili to w pewnym kontekście, czyli mówili o jakichś innych rzeczach, a to tam wypływało. Najsławniejszy tekst, który się przytacza w tych dyskusjach, to jest Cyryla Jerozolimskiego, on był biskupem Jerozolimy, zmarł w 386 roku, ponieważ on właśnie podał udzielanie Komunii Świętej, ale w aspekcie, jak to należy czynić. I on jest taki sławny, bo to dosyć pierwotny, ale takich świadectw jest dużo.
Czyli uczynić tron z dłoni, tak, dla króla, to jest właśnie to?
Tak, to jest ten moment. Natomiast to też nie definiuje czegoś takiego jak najlepszy sposób. Wtedy stosowany. I co on robi? On dopinguje wiernych, by czynili to we właściwy sposób, oczywiście co do formy, ale pokazuje im, że ma mieć to wymiar pewien duchowy. Bo to wszystko, co w Kościele, jakby w sakramentach, w liturgii się dokonuje, ma nam pomóc we właściwej postawie wewnętrznej. I to jest bardzo też ważny pewien kontekst kulturowy, prawda? Wtedy tak uważano. Nie powiedział, że jest najlepiej. Po co tak mówię, że ani jedna strona, ani druga dyskusji nie może powiedzieć, że kto przytoczy więcej fragmentów i bardziej literacko pięknych, czy wyrażających jakąś prawdę duchową, ma rację. Nie. To było czynione w tamtym czasie. I upraszczając, siostry, pytanie historyczne, uważa się, że do VIII wieku dominowała forma na rękę. Są różne oczywiście zapisy naukowe, ponieważ musiałby to wszystko ktoś przebadać. No i badają, ale nauka się cały czas rozwija, doszukujemy się nowych cytatów, inne tłumaczenia i tak dalej, i tak dalej. I można by w tym bardzo długo, zanudziłby mi siostrę i rozmówców, słuchaczy również. Natomiast tak się, powiedzmy, możemy sobie na potrzeby obecnie rozwiniętej nauki i naszej dyskusji powiedzieć do VIII wieku. Natomiast później forma się zmienia. Powstają niebezpieczeństwa profanacji, kontekst znowu tego, co się dzieje w Kościele, powoduje, że dla zabezpieczenia przyjmuje się taką formę i ona wydaje się takim motywem właśnie zabezpieczenie czci. Prawda? Wspólnoty już nie są takie małe, często dochodzi do sytuacji, że szafarz nie zna przyjmującego Komunii Świętej prywatnie, tak osobiście, nie jest jego pewny, więc ta forma faktycznie bardziej, wydaje się, zabezpiecza, prawda, tą komunikację i władzę szafarza nad Komunią Świętą. Zawsze można na przykład porwać Pana Jezusa, ale tutaj po prostu trudniej. I faktycznie jakby czasowo to ta metoda, ten sposób no jest obowiązujący w Kościele dłużej. I wiele wypowiedzi Kościoła można odnaleźć, gdzie propaguje ten sposób, a w tym czasie długim on był jedynym obowiązującym, więc na pewno znajdziemy zapisy, które mówią, że nie inaczej. Ze względu na ten kontekst. Wszystko się zmieniło po Soborze Watykańskim II. Była duża reforma liturgiczna, która również nie dokonała się jednego dnia.
Dokonuje się po dziś dzień, można powiedzieć.
Dokładnie. I jakby tutaj zmieniła się pewna mentalność. Sobór Watykański II uczy się, to jest odważne sformułowanie, ale w jaki sposób na nowo przy tej globalizacji słuchać ludu Bożego. Są tereny, które wprowadzają pewne zwyczaje. My możemy na nie troszkę być oburzeni i to czasami się w argumentacji pojawia, bo to są środowiska Kościoła Zachodniego, gdzie ta reforma różnie przebiegała. No i to są też te środowiska, gdzie ten Kościół dziś nie jest w najlepszej kondycji i to mogłoby świadczyć o jakby tych inspiracjach nie zawsze słusznych. Ale popatrzmy, że Kościół się zawsze im przyglądał i jednak ocena była nie ilościowa, nie było jakieś, w Kościele to tak nie działa, wymuszenia ludu Bożego, jakichś zwyczajów, tylko Kościół się przyjrzał. I faktycznie po Soborze Watykańskim II pojawiają się dokumenty, które temu zjawisku się przyglądają. To jest instrukcja Memoria Domini z 69 roku, która jakby pokazuje, że jest takie zjawisko i trzeba się przyjrzeć, i że wolą najwyższego pasterza, tak to tam jest ujęte, trzeba się jakby zapytać Kościoła, cóż z tym uczynimy. I ja to już kiedyś gdzieś miałem sposobność powiedzieć, że większość biskupów zapytanych, i która odesłała odpowiedź, jednak uważa, że tradycyjną formę, trzymajmy się tradycji. I papież jakby uszanował opinię i nie wydał jakby nowości w Kościele, nie zmienił formy, ale też jej nie zablokował, ponieważ powiedział, i w kolejnych dokumentach to jakby też istnieje, że jest taka możliwość, ale musi być zatwierdzenie dla danego terytorium. To nie jest decyzja jednego wiernego, nawet jednego biskupa, tylko konferencji episkopatu, czyli zawsze trochę szerszy kontekst, i musi być zatwierdzenie w każdym przypadku stolicy apostolskiej. I tak się dzieje do dnia dzisiejszego. Taka sławna instrukcja Redemptoris Sacramentum z 23 kwietnia 2004 roku jakby te wszystkie normy porządkuje, powtarza, i jest tak do dziś. W Polsce, bo to myślę, że ten kontekst dyskusji jest jednak mocno polski, biskupi polscy poprosili o taką zgodę i taka zgoda została udzielona. Właściwie ja dotarłem do tego dokumentu, on jest bardzo lakoniczny, trudno nazwać jego, jak go nazwać, bo on jest zatytułowany dla Polski w aktach Konferencji Episkopatu Polski. W 2006 roku kongregacja uznała ten sposób jako zwyczajna metoda udzielania Komunii Świętej w Polsce. Oczywiście my pamiętamy to wydarzenia z 2005 roku, kiedy biskupi nam o tym zapowiadają, bo wtedy oni o tym dyskutowali, ale jakby się przyjrzeć, to już synod plenarny podjął taką kwestię. Jakby tak można powiedzieć, że ona też była przecież zatwierdzony dokument przez Stolicę Apostolską, i tam też nie zabrania się tej metody, czyli sugeruje się, że w niektórych okolicznościach, nie jest to doprecyzowane, jest możliwość. Więc w Polsce po prostu ta metoda jest dopuszczona. Co to oznacza? Że my mamy szereg uprawnień wierni, bo możemy przyjść do ust bezpośrednio, na rękę, możemy w różnych postawach ciała, możemy czasami przyjąć pokłon jedną postacią, czasami, gdy prawo na to pozwala i jasne regulacje są tutaj promulgowane, pod dwiema postaciami, a w bardzo skrajnych sytuacjach można przyjąć na przykład tylko pod postacią krwi pańskiej. Więc jakby jest pewien pluralizm tutaj form, chociaż są nadal dokumenty, one nigdy nie są odwołane, że podstawową formą uznaną przez tradycję jest naklęcząco przyjąć Komunię Świętą bezpośrednio do ust, ale nie są jedyną.